starożytnej historii duchowości można zauważyć przesuwanie się z kraju do kraju czegoś, co nazwalibyśmy środkiem ciężkości życia duchowego Europy w danej epoce. I tak w dobie renesansu styl życia duchowego dyktowały z zasady włoskie klasztory. Potem wraz z reformacją ośrodek wpływów przesunął się na kraje niemieckie, po czym kontrreformacyjne przebudzenie zrodziło się znów we Włoszech, a także w tym samym czasie w Hiszpanii, głównie za sprawą świętego Ignacego Loyoli i prezentowanych niedawno mistyków karmelitańskich. Natomiast Francja, tocząca wówczas różne wojny z Hiszpanią, nie była zainteresowana reformą, jaką usiłowano wdrożyć po Soborze Trydenckim. Zmiana sytuacji nastąpiła dość szybko z końcem XVI wieku. Po śmierci karmelitańskich doktorów Kościoła, świętej Teresy od Jezusa i świętego Jana od Krzyża, stopniowo zaczęło zanikać pisarstwo ascetyczno-mistyczne w Hiszpanii, a przynajmniej nie wniosło już nic specjalnie nowego. Natomiast prawdziwe przebudzenie duchowe zaczęło się we Francji. W wyniku Soboru Trydenckiego Kościół katolicki został zreformowany pod względem dyscypliny kleru, zgromadzeń zakonnych i doktryny, jednak nie umiał jeszcze doprowadzić wierzących do osobistego spotkania z Bogiem. W związku z tym reforma życia eklezjalnego nie została pogłębiona, a jego nauczanie miało raczej charakter powierzchowny i zbyt legalistyczny. Niektórzy z badaczy historii duchowości tamtego okresu mówią wprost o postępującym regresie duchowym przy całym instytucjonalnym powodzeniu potrydenckich reform. Zapoczątkowane przez hiszpańskich karmelitów duchowe pogłębienie reformy Kościoła od początku XVII wieku zostało podjęte przez środowiska francuskie. Z tej racji historycy mówią o francuskiej szkole duchowości, mając głównie na myśli dzieło kardynała Piotra de Bérulle i styl życia kapłańskiego wypracowany w seminarium świętego Sulpicjusza. Do tego koniecznie trzeba doliczyć wielkie dzieło świętego Wincentego a Paulo, którego swoistym potwierdzeniem dwa wieki później były objawienia Matki Bożej świętej Katarzynie Labouré z założonego przez niego zgromadzenia sióstr szarytek na Rue du Bac w Paryżu. Pochylmy się zatem nad postacią kardynała de Bérulle, powszechnie uważanego za twórcę francuskiej duchowości okresu baroku. Jest to postać niezwykła, choć niestety prawie nieznana. Urodził się 4 lutego 1575 roku w arystokratycznej rodzinie w Serli, niedaleko Troyes. Studiując w kolegiach jezuickich w Paryżu i w Clermont, zdobył gruntowne wykształcenie scholastyczne i humanistyczne. W wieku 24 lat przyjął święcenia kapłańskie i niebawem został jałmużnikiem króla francuskiego Henryka IV. Z tej racji opiekował się ubogimi. Jego zasługą jest także to, że sprowadził z Hiszpanii do Francji karmelitanki Bosse, żyjące według wskazań świętej Teresy od Jezusa. Kardynał de Bérulle przyjaźnił się ze świętym Franciszkiem Salezym, biskupem Genewy, a w roku 1611 na wzór rzymskich oratoriów tworzonych przez świętego Filipa Neri ksiądz Piotr de Bérulle założył w Paryżu zgromadzenie księży pod wezwaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa, które szybko rozwijało się w całej Francji, przyczyniając się do duchowej odnowy duchowieństwa w tamtym czasie. W chwili śmierci kardynała jego oratorium liczyło ponad 70 domów. W roku 1616 kardynał de Beryl włączył się w życie społeczno-polityczne, stając się zaufanym doradcą królowej Marii Medycejskiej i dlatego został poproszony przez nią o pośrednictwo w zażegnaniu sporu, jaki wybuchł z jej synem królem Ludwikiem XIII, w czym wykazał wiele umiejętności dyplomatycznych. Na prośbę tegoż właśnie króla papież Urban VIII nadał księdzu Piotrowi de Beryl godność kardynalską w roku 1627, a więc na krótko przed śmiercią. Kardynał de Beryl pozostawił po sobie bogatą korespondencję i kilka dzieł ascetyczno-mistycznych, które do dziś niestety nie zostały przetłumaczone na inne języki i są praktycznie nieznane poza środowiskiem francuskim. Poprzez swoje dzieła, takie jak na przykład Traktat o opętanych czy Problem stanu i wielkości Jezusa Chrystusa, czy wreszcie Życie Jezusa, kardynał de Beryl nadał określony kierunek życiu duchowemu ówczesnej Francji, czym, jak już wspomniałem, zasłużył sobie na miano twórcy francuskiej szkoły duchowości, zwanej także od jego nazwiska szkołą beruliańską. Zmarł 2 października 1629 roku w Paryżu, gdzie spędził prawie całe swoje życie. Zmarł w wieku zaledwie 54 lat. W swojej doktrynie duchowej kardynał de Beryl obficie czerpał z Pisma Świętego, dzieł ojców Kościoła, zwłaszcza świętego Augustyna, jak również mistrzów duchowych tej miary, co święty Bernard z Clairvaux czy mistycy nadreńscy, a więc mistrz Eckhart, Jan Tauler, błogosławiony Henryk Suzo i inni. Mimo iż jego dzieła napisane zostały językiem dość spekulatywnym, to jednak szeroko uwzględniają afektywny wymiar życia duchowego, czego przejawem jest m.in. charakterystyczne dla niego przeplatanie wykładu prawd wiary i modlitwy. Przekazywaną przez siebie wiedzę nazywał wiedzą świętych. Kardynał de Beryl, wychowany przez jezuitów, znał doskonale ćwiczenia duchowe świętego Ignacego Loyoli. Z nich zaczerpnął ideę tzw. reguły życia, którą na własny użytek już w wieku 17 lat uczynił szukanie i respektowanie we wszystkim woli Bożej. Dobra znajomość średniowiecznej mistyki niemieckiej i karmelitańskiej mistyki hiszpańskiej pomogła mu odkryć, że w centrum chrześcijańskiej duchowości jest przede wszystkim osoba Jezusa Chrystusa jako wcielonego Słowa. Istotą życia duchowego jest więc według niego dążenie do zjednoczenia z Chrystusem, a tym samym wierne odwzorowanie w sobie Jego postaw, czyli to, co współczesna teologia duchowości nazywa chrystoformizacją. Akcentując tę prawdę wiary, kardynał Piotr de Beryl zasłużył sobie na przydomek apostoła słowa wcielonego, który mu nadał pośmiertnie papież Urban VIII. Zdaniem naszego autora, osoba Chrystusa nie jest tylko historycznym faktem, ale stale żywą, obecną i komunikującą się ludziom mocą i miłością Bożą. Chrześcijanin zatem powinien dążyć do zjednoczenia z Chrystusem, znajdując dopełnienie w ten sposób swojego ludzkiego bytu. Temu celowi ma służyć rozważanie życia Chrystusa i naśladowanie Go. Czyniąc aluzję do wydanego pół wieku wcześniej dzieła Mikołaja Kopernika o obrotach sfer niebieskich, kardynał de Bérulle uczył, że tak jak Słońce jest w centrum świata i wokół Niego wszystko się kręci, tak Chrystus jest w centrum życia chrześcijańskiego i wszystko ma dążyć do Niego. Jeśli do tego dołożymy trafną uwagę kardynała, że to odniesienie do Chrystusa ma być pełne zaangażowanej miłości, pełne uczuć, wyrażające się także w samoofiarowaniu, to można mówić o prawdziwym kopernikańskim przewrocie w dziedzinie duchowości potrydenckiej, zbytnio skoncentrowanej na ascetycznym wysiłku walki z grzechem. Tymczasem najważniejsze jest doświadczenie miłości Chrystusa, co tak mocno podkreślał kardynał Piotr de Bérulle. Według niego, nie tylko w teologii, ale przede wszystkim w życiu nie można oddzielać bóstwa Chrystusa od Jego człowieczeństwa, które jest wyznaczoną w boskim planie zbawienia drogą do zjednoczenia z Bogiem. Odwzorowując w sobie Chrystusa, należy dążyć do przemiany, do przebóstwienia całego siebie, wszystkich swoich czynności. Oznacza to, że wszystko należy tak spełniać, jak czyniłby to sam Jezus. Wielką zaś pomocą w tak rozumianej identyfikacji z Chrystusem jest Jego Matka Maryja. Należy się więc jej całkowicie powierzyć. Z tego zrodziła się idea niewolnictwa maryjnego, o czym kardynał de Bérulle wiele pisał w dziele pod tytułem Matka Boża w dzieciństwie Jezusa. Z tej zaś idei czerpał inspirację święty Ludwik Maria Grignon de Montfort. Nowy styl życia duchowego, jaki zaproponował kardynał Piotr de Bérulle, oparty bardziej na doświadczeniu miłości Chrystusa, aniżeli na ascetycznym pokonywaniu swoich słabości, znalazł licznych swoich naśladowców. W tej szkole beruliańskiej wyrośli potem liczni mistrzowie życia duchowego i święci tej miary, co na przykład święty Wincenty a Paulo, założyciel księży misjonarzy i sióstr szarytek, Jean-Jacques Ollier, twórca seminarium świętego Sulpicjusza, o którym niebawem powiem trochę więcej, święty Jan Eudes, założyciel zgromadzenia misyjnego Eudystów, wspomniany święty Ludwik Grignon de Montfort, święty Jan de la Salle, który założył zgromadzenie braci szkół chrześcijańskich, święty Eugeniusz de Mazenod, misjonarz, biskup Marsylii i założyciel oblatów Najświętszej i Niepokalanej Maryi, a także wielu innych wybitnych świętych i mistrzów duchowych. Dzięki ich działalności ten nowy styl przeżywania swojej wiary upowszechnił się w całej Francji i wywarł silny wpływ na duchowość ówczesnej Europy.